nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który od 25 marca 2021 roku znajduje się w zakładnikach białoruskiego dyktatora. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosja nadal prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie za wsparciem Aleksandra Łukaszenki.
Jeżeli grupa Wagnera była w stanie rzucić wyzwanie Putinowi, to tym bardziej zrobi to w stosunku do Łukaszenki.
W Grodnie ogłoszono wyrok dla Pawła Marzejki i Julii Jurgielewicz.
Każdy dzień w więzieniu to jest bardzo trudne wypróbowanie.
Polska dziennikarka Maria Przełomiec o losie polskiej mniejszości na Białorusi.
Dopóki będzie Łukaszenka, dopóty ten los będzie ciężki.
Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Od 6 lipca nie ma żadnych wieści od działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Poinformował o tym wiceprezes organizacji Marek Zaniewski podczas comiesięcznej akcji Solidarności z dziennikarzem. Nie dochodzą do niego listy, odebrano mu prawo do telefonów i widzeń z rodziną. Prawdopodobnie Andrzej Poczobut znajduje się obecnie w karcerze, był już w nim dwa razy. Znajomi dziennikarza obawiają się, że nie dostaje potrzebnych mu leków. Wcześniej Polaka przewieziono z grodzieńskiego aresztu do kolonii karnej w Nowopołocku, jednego z najcięższych więzień w kraju, a białoruskie władze wpisali działacza na tzw. listę terrorystów. Sytuacja Andrzeja Poczobuta jest bardzo niepokojąca, twierdzi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
My tutaj zebraliśmy się, żeby powiedzieć o tym problemie, żeby nagłośnić ten problem, ponieważ tylko to nam zostaje w obronie Andrzeja. Andrzej jest dzielnym człowiekiem ze swoim zdaniem, ze swoją postawą. Reżim tego bardzo nie lubi. Nie lubi takich osób, które mają własne zdanie. Jego próbują złamać, ale my znamy Andrzeja i on się nie uginie.
Andrzej Poczobut przebywa w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki od 28 miesięcy. Polaka oskarżono o rzekome podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa Republiki Białoruś. Obrońcy praw człowieka przyznali go za więźnia politycznego, których obecnie w kraju jest ponad 1500. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Ponad 500 dni Rosjanie próbują zniszczyć broniące się państwo, ciągle ostrzeliwując miasta i wsie, zabijając tysięcy niewinnych ludzi. Rakiety agresora często trafiają w obiekty cywilne, domy mieszkalne, szpitale, szkoły oraz punkty pomocy humanitarnej. Jednak ukraiński naród się nie poddaje, a żołnierze odbiły już około 50% terenów zajętych początkowo przez siły rosyjskie. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow w rozmowie z CNN poinformował, że choć działania kontrofensywne są opóźnione, idą zgodnie z planem. Agresor stracił w tej wojnie około 250 tysięcy swoich żołnierzy, a Kreml tymczasem jest wciąż wspierany przez białoruskie władze. Aleksander Łukaszenko pozwolił, by najemnicy grupy Wagnera stacjonowały na terytorium kraju. Według ekspertów chodzi o około 10 tysięcy żołnierzy. Na Białoruś dotarło już ponad 10 konwojów, wśród których zauważono kolumny z pojazdami opancerzonymi. Obecność grupy Wagnera może się obrócić przeciwko Łukaszence, uważa były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerebka.
Jeżeli grupa Wagnera była w stanie rzucić wyzwanie Putinowi i zademonstrować zbrojnie swoje żądania, to tym bardziej zrobi to w stosunku do Łukaszenki. Zresztą trzeba pamiętać, że to nie jest grupa prywatna sensu stricte, jest to grupa, która działa na wyraźnie na rozkazy wywiadu wojskowego rosyjskiego.
Białoruska armia kontynuuje szkolenia wspólnie z rosyjską prywatną kompanią wojskową Wagnera. Ćwiczenia odbywają się tuż przy granicy z Polską, na poligonie w obwodzie brzeskim, a białoruska propaganda grozi wejściem najemników na terytorium Rzeczypospolitej. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w związku z tym Polska wzmocni militarnie wschodnie obszary kraju. Znany grodzieński dziennikarz i działacz społeczny Paweł Marzejko oraz adwokat Julia Jurgilewicz zostali skazani do 6 lat pozbawienia wolności. Wyrok został ogłoszony przez Sąd Okręgowy w Grodnie 26 lipca. Sprawę rozpatrywał sędzia Maksym Filatow, znany z wydawania surowych wyroków dla politycznych oponentów reżimu łukaszenkowskiego. Obydwoje zostali oskarżeni o przekazanie informacji telewizji Bielsat w okresie luty-marzec 2022 roku, co zostało uznane za sprzyjanie działalności ekstremistycznej. Jak wynika z materiałów sprawy, Paweł Marzejko rzekomo działał w grupie osób w poprzedniej zmowie z Julią Jurgilewicz, która z kolei w rozmowie telefonicznej opowiedziała dziennikarzowi o zwolnieniu z adwokatury i wyroku dla Alesia Puszkina, który zmarł 11 lipca bieżącego roku na oddziale intensywnej terapii, gdzie trafił z grodzieńskiego więzienia. Paweł i Julia nie przyznali się do winy, nie popełnili żadnego przestępstwa, ale otrzymali absurdalną i niesprawiedliwą karę, mówi były kandydat na prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz.
Ja znam, że 6 lat przy dzisiejszych wyrokach niektórzy odbierają jak już niedużo, ale to każdy dzień w więzieniu, w takim, gdzie są tortury, gdzie są gwałty, gdzie są karcery. To jest bardzo trudne wypróbowanie. Znam Pawła, lubię, cenię. Ja myślę, że on jest człowiekiem, który pokaże drogę Białorusi do wolności i do niepodległości.
Paweł Marzejko został więźniem Aleksandra Łukaszenki po raz kolejny. W 2002 roku oskarżono go o rzekome oszczerstwo wobec dyktatora. Tym razem działacz został zatrzymany 30 sierpnia 2022 roku, gdy wrócił do Grodna po odwiedzinach u żony i dzieci, którzy w obawie przed represjami emigrowali do Polski.
przez okno patrzę znużona. Z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko.
Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Polacy na Białorusi są nieustannie prześladowani. Reżim Łukaszenki niszczy wszystko, co jest związane z polskością. Edukacja, cmentarze, historia i tradycje. A główną ofiarą władz w Mińsku stał się uwięziony na 8 lat działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut, mówi polska dziennikarka Maria Przełomiec, która od lat zajmuje się tematyką związaną z krajami byłego Związku Radzieckiego.
Skazanie Andrzeja Poczobuta jest uderzeniem w całą polską mniejszość na Białorusi, a przynajmniej w tę mniejszość, która jest niepokorna. To znaczy tę, dla której ważne jest zachowanie polskości, ważne zachowanie jest polskiego nauczania, zachowanie polskiego języka. Dlatego, że w momencie, gdyby Andrzej Poczobut poprosił Łukaszenkę o ułaskawienie, to najprawdopodobniej wyszedłby z więzienia. Tyle, że wtedy przyznałby się pośrednio do winy. A przepraszam bardzo, te wszystkie oskarżenia pod jego adresem są zupełnie idiotyczne. Można powiedzieć, że rzeczywiście Andrzej Poczobut stał się w tej chwili swego rodzaju symbolem losu Polaków na Białorusi.
Czy pani zdaniem Andrzej Poczobut przypadkowo został przeniesiony do jednej z najcięższych kolonii karnych?
Nie myślę, żeby tutaj Łukaszenka działał przypadkowo. Wydaje mi się, że rzeczywiście zostało to zrobione absolutnie specjalnie. Pokazanie, że on nie będzie słuchał ani ulegał jakimś perswazjom Zachodu, czy też prośbom strony polskiej, bo wiadomo, że takie rozmowy się toczyły. Po prostu pokazał, że on tutaj jest car i boh, on jest dyktator i w momencie, kiedy ktoś mu się sprzeciwi, jest nieposłuszny, nie działa tak, jak on sobie życzy, to będzie skazany na jak najgorszy los.
Czy niszczenia polskich cmentarzy to kolejny element antypolskiej polityki białoruskich władz?
To prawda. Z tego, co sobie przypominam, już zostało zniszczonych 11 miejsc pochówku i 11 miejsc pamięci. Takich miejsc jest kilkaset na Białorusi, także tutaj jeszcze Łukaszenka ma, powiedziałabym, ogromne pole do popisu. Łukaszenka niszczy nie tylko groby, nie tylko miejsca pamięci, on niszczy również budynki w jakikolwiek sposób związane z polskością. Między innymi niedawno został zniszczony taki budynek poczty z 1834 roku, który nikomu nie przeszkadzał. Owszem, mógł się kojarzyć z bitwą, która miała miejsce pod tą miejscowością w 1863 roku, ale nic poza tym.
Z Białorusi docierają między innymi informacje o tym, że władze chcą zabronić modlitw w języku polskim, a księża są zatrzymywani i nawet torturowani przez łukaszenkowskie służby. Czy Kościół katolicki też znajduje się na celowniku.
Powiedziałabym, że Kościół katolicki już od pewnego czasu jest na celowniku Aleksandra Łukaszenki. Tak naprawdę pierwsze takie prześladowania zaczęły się bardzo dawno, bo w roku 2012, ale oczywiście w tej chwili one się bardzo mocno nasiliły. Świetnym symbolem tego jest odebranie wiernym, zresztą w zeszłym roku, tak zwanego Czerwonego Kościoła, czyli neogotyckiego kościoła ufundowanego przez bardzo znanego ziemianina, przyznającego się i odwołującego się do korzeni białoruskich i litewskich, Edwarda Wojniłowicza, który ten kościół ufundował na pamiątkę swoich dwojga tragicznie zmarłych dzieci, Symeona i Heleny. Władze ten kościół odebrały, starają się oszkalować jego proboszcza, księdza Zawalniuka, i zaczęły się prześladowania i propagandowa nagonka na księży. Księdza Zawalniuka oskarżono o jakieś defraudacje pieniędzy, jakieś dziwne transakcje finansowe. Inny ksiądz został oskarżony o to, że jest mordercą, dlatego że podobno poluje, jak wiadomo, Kościół katolicki zabrania zabijania. O zwierzętach co prawda tam nic nie ma, ale prawda jest ostatnią rzeczą, na której zależy Łukaszence. Najważniejszy jest fake. No i księża również są wydalani. Polacy są również wydalani.
Pani zdaniem, jak potoczy się los Polaków na Białorusi?
No jestem troszeczkę pesymistką. Dopóki będzie Łukaszenka, dopóty ten los będzie ciężki. Tak jak powiedziałam, Andrzej Poczobut jest pewnego rodzaju symbolem losu Polaków na Białorusi. Natomiast ten los będzie również zależał od postępowania państwa polskiego. I ja w tej chwili obserwuję dosyć niebezpieczną tendencję. Tak jakby część polskich funkcjonariuszy państwowych, część polityków założyła, że właściwie nie ma co popierać nielegalnego Związku Polaków na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi ciągle działa. Powtarzam jeszcze raz. Naprawdę wsparcie Polski w tej chwili jest podwójnie, potrójnie, poczwórnie ważne. Ważniejsze duże niż było wtedy, kiedy Związek Polaków na Białorusi mógł działać. Jeżeli strona polska, jeżeli państwo polskie będzie im pomagać, myślę, że przetrwają. Natomiast jeżeli państwo polskie cofnie im tę pomoc, no to może być różnie.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borusewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o działalności pierwszego prezydenta Grodna Edwarda Listowskiego, który przewodził magistratowi miasta i za cara, i pod okupacją niemiecką, i w odrodzonej II Rzeczypospolitej. A Marcin Gorbaczewski zapozna państwo z Wandą Warską oraz jej przebojowym utworem Moonray.
Losy bohaterów niezłomny.
W programie Z Naddniemnej Berezyny kontynuujemy poznawać biografię polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borusewicza, pseudonim Krysia. Jeszcze w sierpniu 1944 roku na rozkaz porucznika Krysi do organizowania oddziału partyzanckiego z akowców ukrywających się w Puszczy Rodnickiej przystąpił podporucznik Czesław Stankiewicz Komar. Dość szybko skupił wokół siebie około 100 ludzi, których przeszkolił i uzbroił. Siły te podzielił na 3 plutony, dowodzone przez żołnierza o pseudonimie Pancerz, będącego jednocześnie jego zastępcą, Michała Tytańca, Myśliwego i Lisowskiego. Początkowo operował w Puszczy Rudnickiej z grupą około 30 ludzi, resztę zaś zamelinował w sprzyjających Armii Krajowej wioskach. Jednak zimą 44-45 całość sił zorganizowanych przez Komara została wyprowadzona do lasu i działała jako zwarty oddział. W tym okresie podporucznikowi Komarowi podporządkował się także 40-osobowy oddział Jeremy z okręgu Wilno, a także szereg mniejszych grupek złożonych z żołnierzy z sieci terenowej zgrupowania Północ, którzy schronili się w puszczy przed aresztowaniami. Także zimą tegoż roku powstały oddziały dowodzone przez Józefa Sakowicza Hajduka, Porębę i Filara. Oddziały partyzanckie stanowiły przede wszystkim schronienie dla ludzi ściganych przez NKWD, a także skuteczne narzędzie samoobrony. Ich główne zadanie polegało na zwalczaniu agentury sowieckiej, utrudnianiu łapanek młodzieży do Armii Czerwonej oraz aresztowań żołnierzy Armii Krajowej i ludności. Niszczono dokumentację w sielsowietach i starano się uwalniać aresztowanych. Według danych sowieckich, tylko na terenie rejonu Raduń, grupy Armii Krajowej w okresie od października 1944 roku do 22 stycznia 1945 roku dokonały 27 tzw. napadów terrorystycznych, paląc 3 sielsowiety i zabijając 56 osób. Byli to głównie współpracownicy sowieccy, konfidenci NKWD, milicjanci, tzw. estrbitele oraz funkcjonariusze NKWD. Otwartych walk z wojskami sowieckimi starano się unikać. Niemniej podczas obław i operacji przeciwpartyzanckich prowadzonych przez wojska wewnętrzne NKWD stale do nich dochodziło. W połowie sierpnia 1944 roku drużyna porucznika Krysi odbiła z rąk NKWD aresztowanego komendanta placówki Armii Krajowej i kilku gospodarzy wsi Wojdagi, a 21 sierpnia koło Hermanów rozproszyła sowiecką grupę operacyjną przeprowadzającą aresztowanie. Następnego dnia drużynę Krysi, kwaterującą w hutorze koło Butrymańców, zaatakowała grupa operacyjna NKWD. Oddział AK wycofał się bez strat, Rosjanie zabili jednak wartownika. Żołnierze miejscowej placówki Armii Krajowej spacyfikowali też hutor, paląc go i mordując mieszkańców. W odwet za poranną operację NKWD porucznik Krysia wraz ze swą drużyną wykonał zasadzkę na drodze koło Wyrenowa. Zniszczono samochód wojskowy i zabito 7 żołnierzy sowieckich, w tym dowódcę 143 samodzielnego batalionu zmotoryzowanego NKWD, majora Konarczuka, bohatera Związku Radzieckiego. 6 września 1944 roku koło wsi Paszkowicze oddział AK po dwugodzinnej walce przebił się przez obławę sowiecką. 15 września drużyna Lisowskiego zadziału Komara zniszczyła sielsowiet w Małych Solecznikach. Zlikwidowała też przedsiedatela Wasilewskiego i sekretarza Łojko. Według źródeł sowieckich także 2 osoby z rodziny Wasilewskiego. W końcu września 1944 roku na postoju koło Naczy drużyna Krysi, znajdując się w sytuacji przymusowej, zlikwidowała 2 żołnierzy NKWD z nadchodzącej obławy. A pluton oddziału Komara, dowodzony przez Lisowskiego, zniszczył sielsowiet w Solecznikach Wielkich. Uprowadzono przedsiedatela i sekretarza sielsowietu, wyroki na nich wykonano po kilku dniach. Oddziały podlegające porucznikowi Krysi uczestniczyły też we wrześniowych działaniach dywersyjnych na liniach komunikacyjnych, zarządzonych przez porucznika Sybiriaka. Nocą z 8 na 9 września 1944 roku patrole oddziału podporucznika Licho wysadziły 2 pociągi na linii Lida-Wilno. В тым самым часе інна група арміі краёвай ушкодзіла вежа ціснень на стацыі в Бастунах. З колеі 17 вжэсня аддзялу пляцоўкі Айшышкі, доводзоны праз падпоручніка Міхала Бабуля Гая і падпоручніка Часлава Стэцавіча Смялэго, знішчыла два мосты на жэцэ Сольчы. Агулам таго дня на тэрэне гміны Айшышкі патролі АК спалілі 9 мостаў, еден з ктурых зірудла савецкія акрэслілі яко агульнапанствовага значэння. Надзіс кончымы апавядаць о лёсе польскага бохатэра Земеліцкій, Яна Борисевіча псевдонім Крыся. Жэбы даведзець сявенцай о польскім падзем'ю, дзялаёнцам на тэрэнах вспоўчэснай Беларусі, запрашамы панцтва до слухання праграму знаднемнай баразыны за тыдзень.
Трамваем яде на войне. Трамваем з прыдзялем нур фір дойче. З 1 серпнёвым потэм на скроні. Z zimnem lufy wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Rzeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jotła, oj!
Oj! Żada 139 paraton!
I wyszedł z jasny synku! Żada broją w blok! I poczułeś jak się jeży dźwięku wilut! Co?
My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
Znam jedna szarża. Do nieba słysz i jeden order. Nad grobem krzyż.
Jedna szarża. Jeden order, nad grobem krzyż.
I wyszedłeś w jasny synku, czarną broją w noc. I poczułeś jak się jeży dźwięku minut zło. Zanim paliłeś jeszcze ziemię, zażegnałeś ręką. Czy to była kula z tylko?
Polskie podróże na Białorusi.
Na starym cmentarzu farnym w Grodnie, gdzie spoczywa wielu słynnych grodnian, tuż obok grobu Elizy Orzeszkowej znajduje się grób Edwarda Listowskiego. Dziś to nazwisko raczej powie mieszkańcom miasta niewiele, ale niegdyś na cześć tego człowieka nazwano ulicę w ścisłym centrum. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam i zapraszam na historię pierwszego prezydenta Grodna. Najpierw jednak musimy sięgnąć o wiele, wiele wcześniej w głąb dziejów, do czasów, gdy w mieście pojawił się pierwszy samorząd. Działał on zgodnie z prawem magdeburskim, które Grodno uzyskało 21 marca 1496 roku od wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. Wtedy w mieście powstał magistrat. Mieszczanie wybierali radę miasta, a spośród radnych wybierano burmistrza. W Grodnie jednak wybierano dwóch burmistrzów. Tak zwanego litewskiego i ruskiego, czyli katolika i prawosławnego. Po rozbiorach Rzeczpospolitej w Imperium Rosyjskim samorząd nie istniał. Działały dumy miejskie, ale nie miały wiele do powiedzenia. Podporządkowane były w rzeczywistości administracji guberni, a przedstawiciele wybierani byli osobno przez każdy z pięciu stanów, czyli daleko było temu systemowi do demokracji. Dopiero po liberalnych reformach cara Aleksandra II w latach 70. XIX wieku pojawiły się dumy niepodzielone na stany wybierane przez ogół mieszkańców na 4 lata, które miały realną władzę w miastach. Na terenie dzisiejszej Białorusi reforma ta rozpoczęła się 5 lat później niż w samej Rosji, ze względu na to, że po powstaniach ziemie dawnej Rzeczpospolitej uważano za politycznie niepewne. Mniej więcej wtedy Edward Listowski, Polak, który ukończył szkołę w Warszawie i dodatkowo szkołę inżynieryjną w Petersburgu, zaczyna karierę wojskową. W ciągu 30 lat służby osiągnął stopień kapitana, a w 1908 roku, gdy w wieku 47 lat odchodził z wojska, dostał awans na pułkownika. Już przed zakończeniem kariery wojskowej zajął się lokalną polityką. Był członkiem Grodzieńskiej Dumy Miejskiej, a od 1907 roku jej przewodniczącym. Później łączył te obowiązki z pracą sędziego honorowego w sądzie okręgowym. Starał się dbać o interesy miasta, nie zapominać o polskości i przy tym zachowywać lojalność wobec Imperium Rosyjskiego, widząc możliwości dla jego reformowania i rozwoju w kierunku bardziej progresywnym. Symbolem takiej postawy były dwa portrety, które zamówił dla sali posiedzeń Dumy Miejskiej. Portret słynnego rosyjskiego reformatora Piotra Stołypina, który przez krótki okres był gubernatorem w Grodnie, i portret pisarki Elizy Orzeszkowej, która była żywym symbolem polskości Grodna. Później tak ten epizod życia Listowskiego opisał ksiądz kanonik Ludwik Sawoniewski, prefekt kościoła farnego i grodzieńskich szkół w okresie międzywojennym w swojej książce Saga o Grodnie. Portretem Orzeszkowej, dziełem Kostrzewskiego, kazał ścianę ozdobić w obradnej komnacie. I odtąd Orzeszkowa obok Listowskiego przewodniczy obradom w pełnym majestacie. Edward Listowski był utalentowanym menedżerem, dzięki czemu kierował pracą Rady Miejskiej również po zajęciu Grodna przez Niemców we wrześniu 1915 roku i aż do końca I wojny światowej. W 1919 roku już w niepodległej Polsce Listowski stał się pierwszym prezydentem Grodna. Jednym z pierwszych jego poczynań była organizacja w mieście darmowego kursu języka polskiego dla wszystkich chętnych. Język ten przecież stał się urzędowym, a poziom jego znajomości był u mieszkańców bardzo różny, często daleki od doskonałości. Edward Listowski zmarł niespodziewanie, 11 maja 1922 roku, w wieku 61 lat. Przyczyną śmierci stał się zawał serca, który wydarzył się wprost na ulicy, gdy Listowski wracał po pracy z magistratu do domu. W Grodnie miał on dwa domy. Jeden, zachowany do dziś, znajduje się przy ulicy 1 Maja, wcześniej 3 Maja, i jest dobrze znany wszystkim przewodnikom turystycznym. Drugą kamienicę Listowski posiadał przy ulicy Policyjnej, dziś Kirowa. To właśnie tę ulicę po śmierci zasłużonego dla miasta działacza przemianowano na jego cześć. Wiadomo też, że w magistracie był portret prezydenta, o który dbano. Między innymi w 1927 roku przyjęto od sponsorów środki na renowację dwóch portretów. Listowskiego i Orzeszkowej, tego samego portretu, który sam Listowski kiedyś zamówił do magistratu. Edward Listowski został pochowany na starym cmentarzu farnym, przy jednej z głównych alei, tuż obok Elizy Orzeszkowej, którą tak bardzo szanował. I tu raz jeszcze zacytujmy poświęcony Listowskiemu fragment Sagi o Grodnie księdza Sawoniewskiego. Ten saper energiczny, najpierw radny miasta, a następnie prezydent po klęsce caratu, przez swoją gospodarkę do wzoru urasta i jest pełen zapału, godzien poematu. Na tym kończymy historię tego zasłużonego dla Grodna człowieka. Żegnam Państwa i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Znaczyło zaś nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj niewinny tak, dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych snów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Zaczął się wić kręty, pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Wandzie Warskiej oraz jej przebojowym utworze Moonray. Wanda Warska to polska wokalistka jazzowa, wykonawczyni poezji śpiewanej i kompozytorka oraz artystka kabaretu literackiego Piwnica pod Baranami w Krakowie. Jej najpopularniejsze utwory to m.in. Oczy masz niebiesko-zielone, W Weronie, Szukaj mnie. Do historii przeszła jej wokaliza z filmu Pociąg Jerzego Kawalerowicza. Można usłyszeć ją także w filmie Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Wokalistka ukończyła średnią szkołę muzyczną i szkołę baletową imienia Stanisława Miszczyka w Poznaniu. Studiowała na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 8 roku życia Wanda Warska uczyła się gry na fortepianie, później śpiewu u Janiny Janowskiej-Kopczyńskiej i Franciszka Delekty. W 1954 roku została solistką krakowskiego zespołu MM-176 Jerzego Borowca. W 1955 roku rozpoczęła współpracę z Andrzejem Kurylewiczem, który był mężem artystki. Wraz z nim dokonała pierwszych nagrań z prowadzonym przez niego sekstetem organowym Polskiego Radia w Krakowie. W tym samym roku Wanda Warska zadebiutowała jako wokalistka jazzowa podczas 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Na pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym w Sopocie w 1956 roku wystąpiła z kwintetem Andrzeja Kurylewicza. Rok później śpiewała na tym festiwalu z zespołem Hot Club Melomani. Współpracowała także z zespołem Jazz Believers. W latach 1958-1971 brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie jako wokalistka zespołu Andrzeja Kurylewicza. Na estradce Piwnicy pod Baranami artystka prowadziła autorski teatrzyk Klara. Komponowała i pisała teksty dla swojej scenki, występowała w programach muzycznych i poetyckich. Śpiewała piosenki do słów Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej i innych. W 1963 roku Wanda Warska przeniosła się wraz z mężem do Warszawy. Wspólnie założyli piwnicę artystyczną. W 1966 roku ich klub muzyczny, znany pod nazwą Piwnicy Wandy Warskiej, a później Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów, była przystanią muzyków podczas Jazz Jamborees i festiwali Warszawska Jesień. Koncertowała także za granicą, między innymi w Austrii, NRD, RFN, Francji, Jugosławii, Danii, Szwecji, na Węgrzech oraz na Kubie i w Wenezueli. Przez długie lata piwnica artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza na warszawskim Starym Mieście była jednym z najważniejszych adresów polskiego środowiska jazzowego. W latach 1982-1985 klub muzyczny Kurylewiczów został sceną kameralną Teatru Nowego. Od 1985 roku stał się salonem artystycznym i galerią. Obok koncertów i recitali odbywały się w nim wieczory literackie, muzyczne czy wystawy malarskie. Nieodmiennie można było tam posłuchać Wandy Warskiej w niezrównany sposób interpretującej piosenki do wierszy klasyków różnych epok. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wśród nich nie zabrakło jej utworów w pełni autorskich, jak Pogoda, Żona, Niepotrzebna podróż, Babciny kajet, czy też w kompozycji Męża do własnych słów. Zabierz moje sukienki, nim zakwitnie tysiąc róż. Wśród dokonań artystki jest wiele nagrań dla Archiwum Polskiego Radia, jak i płytowych, w kraju, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Jej wokal budował klimat takich filmów jak Pociąg, Pingwin czy Wszystko na sprzedaż. Pisała muzykę do filmu fabularnego Jezioro Osobliwości w reżyserii Jana Batorego, serialu telewizyjnego Carino, tego samego reżysera, a także do filmów krótkometrażowych, m.in. Natura, Zofii Ołdak. Tworzyła kompozycje do filmów krótkometrażowych, do widowisk teatru telewizji i przedstawień dramatycznych. Zapisała się także jako autorka instrumentalnego utworu 10 kontrabasów i głos. Nie wszystkim Wanda Warska kojarzy się z pozamuzycznymi pasjami. Wypada więc przypomnieć, że jako malarka miała ponad 20 indywidualnych wystaw. Niedługo po jubileuszu swoich 85. urodzin Wanda Warska doznała udaru, a w jego konsekwencji paraliżu ciała. Zmarła 6 lipca 2019 roku w Laskach. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest głównym motywem z filmu Pociąg Jerzego Kawalerowicza z 1959 roku. Muzykę opracował Andrzej Trzaskowski na motywach piosenki Moon Race autorstwa amerykańskiego kompozytora Artie Shaw. W 1962 roku wokaliza ukazała się w bardziej rozbudowanej wersji na jednym z najważniejszych albumów w historii polskiego jazzu – Somnambulists Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza. Przed Państwem Moonray. Moonray.
Oh, girl in love with boy, but he made a toy of a romance. Hooray, put it into all my sorrow. Let's meet a sweet tomorrow. Bring back my love to me.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia. Yeah.